Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, zapraszam do naszego cotygodniowego magazynu. Dzisiaj rozmówcami moimi będą pani Michalina Szymborska z Radiowej Trójki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
I czekamy na pana doktora Dariusza Lipińskiego, który lada chwila wejdzie do studia. A z panią redaktor chciałem panią redaktor zapytać o w sumie polityczne, a nie prawne konsekwencje wyboru przez Senat Rzeczypospolitej do wyboru ławników do Sądu Najwyższego. Senat ma takie kompetencje, by tychże ławników móc wskazać. I wskazano ławników, którzy na podstawie zgłoszenia Komitetu Obrony Demokracji. Oczywiście, z jednej strony każda organizacja ma prawo wskazywać i wybierać takich ławników, ma prawo wskazywać ławników, Senat ma prawo wybierać, ale czy nie mamy jednak tutaj pewnego kłopotu z bezstronnością, ponieważ Komitet Obrony Demokracji jest organizacją polityczną, jest organizacją wspierającą partie opozycyjne. Jeśli natomiast myślimy o ławnikach, no to raczej mamy na uwadze ludzi, którzy będą bezstronni. To znaczy bardzo wątpię, czy ktoś, kto jest zwolennikiem opozycji, chciałby, żeby w jego sprawie ławnikiem był ktoś, kto jest wskazany przez Zjednoczoną Prawicę i chyba vice versa. Zwolennik Zjednoczonej Prawicy mógłby się czuć nieco zaniepokojony, gdyby w jego sprawie wiedział, że piastują funkcję ławnika osoby z określonymi, manifestujące określone poglądy polityczne. Jak pani by to oceniła?
No na pewno, panie redaktorze, konsekwencje polityczne tych wyborów będą, dlatego że jeżeli patrzymy chociażby na takie postacie jak pan Przemysław Wiśniewski, który w mediach społecznościowych wielokrotnie nazywał Jarosława Kaczyńskiego drugim Adolfem Hitlerem. Mówił też o demolowaniu ustroju sądowego przez Ziobrę, ministra Ziobrę i prezesa Kaczyńskiego właśnie z dziedziny prawa i z dziedziny konstytucjonalizmu. No to widzimy, że jeżeli takie osoby, i już ja tutaj też nie chcę cytować, ale tych takich wypowiedzi stronniczych właśnie był szereg. Wojska Obrony Terytorialnej przez jedną z ławniczek były, tutaj padały takie określenia, że są to patałachy. No jeżeli mamy do czynienia z ludźmi takiego poziomu, gdzie tak naprawdę wydawać by się mogło, że już dno zostało osiągnięte, a jednak okazuje się, że jeszcze coś puka od spodu, no to widzimy to właśnie na podstawie wyboru ławników. Ja to jedynie mogę skomentować w taki sposób, że na pewno będzie to rezonowało również na polskiej scenie politycznej, będzie miało to ogromne konsekwencje, jeżeli chodzi też o ten rok.
Pani redaktor, zanim do roku wyborczego przywitam, bo do studia właśnie dojechał pan doktor Dariusz Lipiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Rozmawiamy o wyborze przez Senat Rzeczpospolitej ławników z Komitetu Obrony Demokracji. Panie doktorze, jak bym pan to skomentował?
No, najłagodniejsze określenie to jest skandal, dlatego że Komitet Obrony Demokracji to jest ciało czy organizacja skrajnie upolityczniona, skrajnie jednostronna. To nie jest wprawdzie z formalnego punktu widzenia partia polityczna, ale jest to ciało polityczne. Tymczasem ustawa o Sądzie Najwyższym wyraźnie mówi, że ławnikiem w Sądzie Najwyższym ławnik nie może być członkiem partii politycznej. Więc to jest takie obejście, no z formalnego punktu widzenia ktoś może powiedzieć, no to nie jest partia polityczna, natomiast de facto no jest to jakiś ruch czy jakiś gremium.
Przed pańskim wejściem do studia pani redaktor Michalina Szymborska powiedziała, że może ten wybór przynieść mieć pewne konsekwencje polityczne w nadchodzących wyborach, ale ja bym chciał zapytać, czy konsekwencje nie będą się tyczyły zaufania Polaków do sądów, zaufania Polaków do sądownictwa, ponieważ raz to zaufanie chyba nie jest zbyt wysokie, to znaczy raczej Polacy nie chcieliby się znaleźć w sądzie, nie ufają tej instytucji, ale czy ta erozja zaufania nie pogłębi się?
Pogłębi się. Jestem przekonany, że się pogłębi, podobnie jak to, jak tę erozję pogłębiają no te też stricte polityczne demonstracje niektórych sędziów. Ja podkreślam niektórych, no, ponieważ ja wierzę, że większość tego środowiska no, stara się jak najlepiej ten swój zawód czy swoją misję wykonywać. No, ale najgłośniejsi są jednak ci skrajnie upolitycznieni sędziowie, którzy no już do tej pory podkopywali zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Mhm. Oczywiście ten ruch Senatu, o którym teraz mówimy, tylko ten proces pogłębi.
Pani redaktor, problem polega na tym, że Senat, przynajmniej opozycja, która obecnie rządzi Senatem, wielokrotnie wskazuje właśnie na potrzebę odbudowania sądownictwa, bezstronności sądownictwa, ale czy nie jest to trochę polityczny strzał w kolano, bo bardzo trudno jest obronić tą decyzję.
To znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o reformę sądownictwa, to widzimy, że tutaj no, obecny rząd starał się zrobić, wydaje mi się, co w jego mocy, żeby ta sytuacja się zmieniła. Jednakże cały czas widzimy też te ataki na ten wymiar sprawiedliwości, też na praworządność. To też widzimy tutaj te ataki ze strony Brukseli. Też wiemy, że polski rząd poszedł na bardzo wiele ustępstw, jeżeli chodzi właśnie o tę reformę sądownictwa. Teraz jeszcze, jeżeli chodzi o wybór ławników, ja szczerze mówiąc nie jestem prawnikiem, nie znam się na tym, ale wiem, że no nie będą tego konsekwencje, nie możemy teraz, dzisiaj przewidzieć tych konsekwencji, które mogą dotknąć wymiar sprawiedliwości. Jednakże no, to, co mówił mój przedmówca też, no ten kryzys zaufania jak najbardziej też przez tego typu decyzje może się pogłębić. Też mówiłam wcześniej o tym roku przedwyborczym, że ta polaryzacja też tej polskiej sceny politycznej niestety odbija się na instytucjach i to jeżeli tak jest, a faktycznie tak się dzieje, to nie wróży to niczego dobrego.
No właśnie, skoro mówimy o sędziach, sędzia Żurek przyznał się, że konsultował, można by powiedzieć, że konsultował kary nakładane na Polskę z brukselskimi wysokimi urzędnikami. Czy to samo w sobie nie jest już jednak złamaniem pewnej bezstronności, mówienie o stałym łączu?
To jest złamanie bezstronności, panie redaktorze, ale to jest tak naprawdę działanie przeciwko polskiej racji stanu. My w ogóle wiemy też, że no, zastanawiające jest to, że cała opozycja, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, produkuje czy opowiada się za rezolucjami przeciwko Polsce, chociażby no, w takiej sytuacji, jak cały czas wszyscy mówimy o tej wojnie na Ukrainie, a tutaj jednak na opozycji widzimy, że opozycja działa wbrew polskiej racji stanu. Chociażby widzimy to na przykładzie tych wszystkich rezolucji, ale też na przykładzie tego, że no, opozycja popiera i też z wzajemnością chociażby działania Ursuli von der Leyen, która wiadomo, że pamiętamy te wszystkie wypowiedzi, że widziałaby na miejscu premiera Donalda Tuska i widzimy też, że słyszymy o tym, że te kary nakładane na Polskę przez Komisję Europejską są wyższe niż kary nałożone, niż sankcje w ogóle nałożone na Rosję. Więc jeżeli widzimy, że sytuacja wygląda właśnie w taki sposób, a mimo to opozycja...
Ale zostajmy na moment przy sądach. Dariusz Lipiński, czy to nie powinno być jednak, no, czy to nie powinno być traktowane w kategoriach kompromitacji pana sędziego Żurka, że on się publicznie w wywiadzie przyznaje do tego, że konsultuje, no właśnie, konsultuje nakładanie kar na Polskę? Co właściwie może konsultować w tym przypadku?
Ja myślę, że no oczywiście to jest kompromitacja w oczach każdego, kto posługuje się zdrowym rozsądkiem. Ja myślę, że tak no mówiąc potocznym językiem, ci czołowi te czołowe twarze tego politycznego ruchu sądzieckiego. Tak to nazwijmy, bo oni uprawiają po prostu politykę. Tak? Udział w demonstracjach ulicznych, udzielanie politycznych wywiadów. No to są wszystko skandaliczne zachowania, nie licujące z apolitycznością, niezawisłością sędziowską. Więc ci panowie, czy panie i panowie, mówiąc potocznym językiem, już dawno odlecieli. Oni tego zupełnie nie, jak się wydaje, nie czują. To kilka dni temu kolejny z tych... Ja lubię ich określać byłymi sędziami, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, żeby osoby tak zaangażowane politycznie mogły wrócić do orzekania. Nie wiem, jak to proceduralnie powinno się odbyć, ale to,
no na pewno to są, społeczny, ich społeczny status bezstronności gdzieś już chyba uleciał, prawda?
No jeżeli właśnie kilka dni temu inny z tej grupy politykujących sędziów, pan Gonciarek, też urządza jakiś happening w związku z orzeczeniem, którego przywraca do pracy w sądzie, a warto przypomnieć, że on został zawieszony za to, że zakwestionował status swojego kolegi, innego sędziego. Powiedział, z tym panem ja nie będę orzekał, bo on nie jest sędzią. No to jest totalna anarchia już. Mhm. Tak? To sędziowie nie są, od nominacji sędziowskich jest prezydent Rzeczypospolitej, a nie sędzia sądu okręgowego czy rejonowego.
To jest zresztą jedną z tych, powiedziałbym, kluczowych kwestii, na które się prezydent Andrzej Duda nie chciał zgodzić. Niemożność podważenia statusu sędziego, gdyż to doprowadziłoby faktycznie do całkowitej anarchii, gdzie jeden sędzia mógłby podważać legalność drugiego. Na sam koniec jeszcze w tym wątku pani redaktor Michalina Szymborska.
No właśnie, tutaj ja chyba nie za wiele mam do dodania w tej kwestii, ale wydaje mi się, że po prostu no tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, że no i zostało to sprytnie ominięte, tak? To, że po prostu sędziowie nie powinni być upolitycznieni, czy też właśnie ten wybór ławników nie powinien być związany z tym, że właśnie mają, czy pełnili, czy opowiadali się oni po stronie konkretnych partii, czy wspierali opozycję, czy też właśnie tak jak wynikało to z wypowiedzi tychże ławników Polskę 2050, ale zostało to w tym przypadku sprytnie ominięte. Ja szczerze mówiąc jestem głęboko rozczarowana tym wyborem. Tak jak już wcześniej wspomniałam, będzie to miało na pewno ogromne konsekwencje polityczne i nie liczę na to, że będzie lepiej. Nie liczę też na to, że polska opozycja będzie broniła tak naprawdę polskiej racji stanu. Tutaj widzimy kolejne przekroczenie, kolejną próbę jakby ominięcia prawa po tych działaniach. Możemy właśnie tak
wnioskować. I postawmy w tym miejscu kropkę, a państwa zapraszam na część międzynarodową naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim ze mną w studio dr Dariusz Lipiński, na łączach pani redaktor Michalina Szymborska z Radiowej Trójki. W części międzynarodowej chciałbym wrócić do takiego tematu, który co mniej więcej dwa miesiące wraca w naszych programach, w naszych rozmowach. Papież Franciszek, Stolica Apostolska, a sprawa Ukrainy. Chciałbym was zapytać, czy nie nastąpiła jednak pewna zmiana? Myślę chociażby o wystąpieniu ostatnim, kiedy papież Franciszek już expressis verbis nie uprawiał symetryzmu, ale powiedział, że jego serce jest przy cierpiących bombardowania Ukraińców. Czy uważacie, że mamy do czynienia z jakąś próbą nowego otwarcia ze strony Stolicy Apostolskiej, a szczególnie papieża Franciszka, rozpocznę od pana Dariusza Lipińskiego?
Ja chciałbym, żeby tak było, ponieważ wypowiedzi, pomijając wszelkie inne aspekty, dotychczasowe wypowiedzi papieża Franciszka wprawiają w wielką konfuzję mnie również jako katolika, bo ja nie umiem wytłumaczyć ani sobie, ani innym tych dotychczasowych zachowań. Także chciałbym, żeby to była zmiana stanowiska, czy jakaś pożądana ewolucja. Natomiast obawiam się, że tak nie jest, dlatego że o ile wiem, papież oczywiście pochylił się tutaj, czy wyraził współczucie dla ukraińskich ofiar. Natomiast o ile dobrze kojarzę, no znowu nie doczekaliśmy się wymienienia sprawców. Którzy są oczywiście, kto jest sprawcą, no jest to oczywiste dla całego świata, no papieżowi jakoś to przez usta przejść nie może, jednoznaczne wskazanie na winnych, na sprawców. Także no jest to przedziwna jakaś sprawa, której ja nie potrafię sobie wytłumaczyć.
Można powiedzieć, inaczej, że papież wskazuje tylko cierpiących i faktycznie, ale jest to jednak krok do przodu, prawda? Bo nie ma w tej wypowiedzi symetryzmu, nie ma już wypowiedzi tam o cierpiących Rosjanach, nie ma już wymienionych żadnych ofiar po stronie
rosyjskiej. Ale jakieś takie ogólnikowe współczucie dla cierpiących wcześniej też było wyrażane, bardzo ogólnikowe, bardzo takie symetrystyczne właśnie. No naprawdę nie widzę tutaj przełomu. Z czego to się bierze? No być może za chwilę sobie podyskutujemy, bo tu już
jak na
jedynie...
sprawę patrzy pani redaktor Michalina Szymborska?
Tak, ja na to patrzę w ten sposób. No, też jakby odczucia mam podobne, to panowie. Też nie wydaje mi się, żeby to zapowiadało przełom. Też zastanawia mnie w tym kontekście właśnie oświadczenie Pietro Parolina, który mówił dziennikarzom, że być może ten koniec wojny na Ukrainie będzie zwiastowało spotkanie Bidena, prezydenta Bidena z Putinem. I pytanie, czy to świadczy o tym, że właśnie Watykan, teraz to są już jakieś moje insynuacje, też dopisuje się jakby do tych głosów Zachodu, które, mówię tutaj o Francji, o Niemczech, tak, którzy chcą jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie. I pytanie, czy to dobrze dla Ukrainy, że właśnie chcą tego najszybszego zakończenia wojny też na, pewnie częściowo też na warunkach Putina. No właśnie, jak to interpretować, sama mam z tym problem.
No właśnie, bo zobaczcie, gdybyśmy się zatrzymali na tym momencie, no to zobaczcie, że strategia w sumie, przyjmijmy to założenie, tą hipotezę, że papież Franciszek myśli równolegle z Scholzem i z Macronem. I tutaj jest taka oto propozycja strategiczna. Jak najszybciej zatrzymać działania wojenne, jak najszybciej skończyć ofensywę, dogadać się a propos, no właśnie, jak to nazwać, niepokoju, ale może jakiegoś rozejmu. Natomiast prezydent Zełenski i racjonalnie myślący świat mówi, zakończenie działań wojennych nie oznacza zakończenia wojny, bo to oznacza tylko, że Putin na nowo zacznie nalewać paliwo do swoich czołgów i za dekadę wzmocniony ponownie zaatakuje Kijów. Czego nie rozumie zatem papież Franciszek? Albo inaczej postawię pytanie, dlaczego dyplomacja watykańska, waszym zdaniem, zupełnie odrzuca ten drugi, jednak bardzo racjonalny scenariusz? Dariusz Lipiński.
No powiem coś, czego nie chciałbym mówić, nie chciałem mówić, ale no tutaj dotknęliśmy tego paralelizmu zachowania Watykańskiego Sekretariatu Stanu w stosunku do strategii francuskiej i niemieckiej. No te dwa kraje, jak wiadomo, są najbardziej, zwłaszcza Niemcy, zinfiltrowane przez Rosjan. To jest już w dziesiątkach książek opisane.
No i czerpały też największe korzyści gospodarcze.
I są najbardziej skorumpowane. Również czerpały korzyści gospodarcze, ale również politycy tych krajów wysokiej rangi. Były kanclerz Schröder, przecież to jest taki symbol, ale we Francji były premier François Fillon również. To są ludzie, którzy natychmiast po odejściu ze swoich funkcji otrzymywali bardzo lukratywne zatrudnienie w rosyjskich spółkach z wynagrodzeniem rzędu tam blisko 1 000 000 euro rocznie. Schröder w...
Plus koszty.
No zapewne tak. Diety i inne takie dodatki.
Ale jak pan sądzi, czy Stolica Apostolska tego nie zauważa? Bo to jest jednak poważny argument.
Znaczy ja
polityczny.
Ja powiem, przepraszam, brutalnie, wydaje mi się, że wpływy rosyjskie sięgają również Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Jak sobie przypomnimy, no chociażby konferencję arcybiskupa Gallaghera, sekretariacie stanów jesienią ubiegłego roku w Moskwie, na Kremlu. w czasie tego kryzysu granicznego polsko-białoruskiego z tymi no, domniemanymi, czy jak ich nazwiemy, uchodźcami, gdzie on jednoznacznie, no właściwie potępił polski rząd, goszcząc u ministra Ławrowa i wypowiadając te słowa
od razu,
na...
Panie doktorze, on zaapelował o humanitarne tak potraktowanie jest, tak tych jest. Przywiezionych no, przez Łukaszenkę ja powiem, i tak, Putina ludzi.
Gdyby kardynał Parolin, jego szef, jakoś fundamentalnie nie zgadzał się z jego wypowiedziami i jego zachowaniem, no to by go zdymisjonował od razu. Więc myślę, że po prostu w tym sekretariacie stanu no, te wpływy rosyjskie funkcjonują.
Z tym samym pytaniem zwracam się do redaktor Michaliny Szymborskiej. Dlaczego Stolica Apostolska nie może przyjąć tej wiadomości, że rychłe ułożenie się z Putinem spowoduje kontynuację konfliktu za dekadę, a może nawet krócej?
Panie redaktorze, bardzo pana lubię, ale to jest dość naiwne pytanie, bo jak obserwujemy w ogóle z Stolicę Apostolską, to widzimy działania papieża Franciszka. No dla mnie papież Franciszek jest przede wszystkim liberałem. I jego zachowania, jego wystąpienia, które sprawiają, że katolicy są coraz bardziej zagubieni, wynikają właśnie z tego, że on jakby ja mam takie wrażenie, że nie odwołuje się do swoich korzeni. Ja wiem, że to określenie radykał jest dzisiaj dosyć mocno, mamy takie pojeratywne raczej wrażenie, że
no właśnie, musiałbym dopytać, w jakich momentach widzi pani radykalizm zatem papieża Franciszka?
Tak, no właśnie tutaj tego radykalizmu, kiedy on byłby potrzebny, właśnie brakuje mi u papieża Franciszka. I to nie chodzi tylko o wojnę na Ukrainie. I ja z panem redaktorem już na ten temat niejednokrotnie rozmawiałam też na antenie Trójki. Chodzi o cały szereg działań Stolicy Apostolskiej i papieża Franciszka. Katolicy są zagubieni. Nie mamy jednoznacznych...
Pani redaktor, wróćmy jednak do tematu Ukrainy, bo to jest, wydaje mi się, taka kwestia, która jest politycznie bardzo ważna, ponieważ wypowiedzi papieża Franciszka mogą być w jakiś sposób zdyskontowane przez polityków opcji, nazwijmy to, pacyfistycznej. Czy uważa pani, że w ogóle w Watykanie, to może tak to postawię to pytanie, czy uważa pani, że w ogóle w Watykanie jest jakakolwiek przestrzeń na zmianę tego myślenia frankocentrycznego na waszyngtońskocentryczny czy amerykocentryczny?
No wydaje mi się, że nie, panie redaktorze. Dopóki jakby nie będzie zmiany na stanowisku właśnie papieża, jeżeli chodzi o Stolicę Apostolską, to ja nie widzę. Nie widzę takiego pola. Takiego pola do działania i też widzimy, że Watykan jest jednak pełni funkcje polityczne, też tak jako właśnie państwo i też opowiada się po konkretnej stronie. Tutaj w tym przypadku, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, jest to bardziej zwolennik bloku tego państw zachodnich, właśnie Niemiec, Francji. Natomiast nie widzę niestety przełomu i nic nie zwiastuje chyba tego przełomu,
skoro nic nie zwiastuje przełomu, to chciałbym was zapytać, w jaki sposób strona ukraińska powinna jednak zareagować na szkodliwe w stosunku do Ukrainy często wypowiedzi papieża Franciszka? Czy może nuncjusz powinien zostać wezwany na dywanik do MSZ-u? Czy może w ogóle może się tak to skończyć, że na przykład po tej wojnie będzie się opłacało zerwać może albo bardzo mocno ograniczyć takie stosunki dyplomatyczne? To są bardzo mocne, powiedzmy, narzędzia. Wątpię, żeby to się praktycznie stało, ale tutaj chyba raczej chemii nie będzie między Ukrainą a Stolicą Apostolską. Dariusz Lipiński.
No nie będzie. Z tego, co kojarzę, no to dyplomacja ukraińska no jakieś ruchy dyplomatyczne wykonuje. To znaczy, no są wypowiedzi czy ministra Kuleby, czy ambasadora ukraińskiego przy Stolicy Apostolskiej. No ale oczywiście to są delikatne sprawy. Oni muszą powściągać język, żeby no, nie leży też w interesie Ukrainy zaognianie tej sytuacji.
W tym momencie, więc, ale w przyszłości.
Więc to trochę tak wygląda, że nadstawiają ten drugi policzek, no bo nie mają właściwie wyjścia. Natomiast no, na przyszłość no na pewno ja nie sądzę, żeby to były takie radykalne żebyśmy mogli tu mówić o takich radykalnych przewidywaniach, jak pan redaktor tutaj suponował, no, w postaci, nie wiem, zrywania stosunków dyplomatycznych czy odwoływania ambasadora. No ale tej chemii nie będzie, tak? No, no, na prostej zasadzie, jeżeli ktoś o mnie nie pamiętał, kiedy byłem w biedzie, no to jak wyjdę z tej biedy, to no, nie ma powodu, żebym był wdzięczny za cokolwiek.
Pani redaktor Szymborska, jak pani patrzy, jaka byłaby najbardziej optymalna ze strony Ukrainy reakcja w stosunku do Stolicy Apostolskiej? Może nie teraz, bo szkoda, teraz Ukraina musi dbać o pewną jedność w tych reakcjach przeciwko Rosji, ale w przyszłości.
W przyszłości to jak najbardziej. To, co pan redaktor wspomniał, to wyzwanie na dywanik. Być może byłoby takim rozwiązaniem, ale wydaje mi się, że na Ukrainie też jest szerszy problem, bo tam mamy no taki, jak można powiedzieć, taki trochę eklektyzm też religijny, i też jeżeli chodzi o kościoły, więc wydaje mi się, że ten problem jest...
Jest to absolutnie wieloreligijne państwo, zgadza się.
Tak, dokładnie, więc tutaj oni też tak nie czują się, wydaje, nie czują na tyle papieża, co my czujemy w Polsce. Wydaje mi się, że to jest troszkę inne odczuwanie właśnie Ukraińców. Ja mam nadzieję, że, no może to jest złe określenie, ale wydaje mi się, że ta wojna też ukształtuje na nowo właśnie tą tożsamość narodową, tożsamość religijną Ukraińców, i wtedy będzie można mówić o narodzinach tego kościoła też właśnie na Ukrainie. I też być, bo wiemy, że ta wojna jest też wojną cywilizacji, tak? Czyli chodzi mi też tutaj o tą cerkiew prawosławną. Zobaczymy, jak to się dalej ułoży. W tym mógłby właśnie pomóc papież Franciszek, jeżeli...
Papież się bardzo chyba boi konfliktu, w ogóle wchodzenia w konflikt. Zauważyliście to? Że on raczej...
Ale on sam o tym mówi, panie redaktorze, że on nie chce być uznawany jako autorytet.
Ale czy można, słuchajcie, czy w ogóle można przeżyć życie, zwłaszcza życie polityczne bez konfliktu, Dariusz Lipiński, bo to jest takie bardzo naiwne próba stworzenia sytuacji, w której nie będzie żadnego konfliktu. I na siłę właśnie, o czym wspomniała pani redaktor Szymborska, ten dialog z Cyrylem, którego też nie ma, przecież tam żadnego dialogu realnie ni widu, ni słychu. No więc czy to jest dobra strategia?
Myślę, że to nie jest dobra strategia, dlatego że no, wizyta papieża w Moskwie nie wchodzi w rachubę. No, ona moim zdaniem nie wchodziłaby w rachubę niezależnie od wojny, dlatego że no właśnie rosyjska cerkiew prawosławna no, nie wyraziłaby na to nigdy zgody. Więc to jest jakaś taka mrzonka. Wydaje mi się, że taka wizyta no, też nie jest z punktu widzenia religii katolickiej. Ona nie jest jakaś no, przesadnie ważna, potrzebna, więc zamykanie oczu na to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, jeżeli tak jest, zamykanie oczu na to, co dzieje się na Ukrainie, bo ma się w głowie perspektywę no, jakichś tam bliższych relacji z państwem rosyjskim czy z cerkwią rosyjską, no w najlepszym wypadku to jest olbrzymia naiwność.
Panie redaktorze, ja tylko chciałam jeszcze
ostatnie
dodać,
zdanie, bardzo
tutaj
proszę.
W ogóle nawet nie warto komentować tych słów papieża Franciszka. Ja przepraszam, że w taki sposób się wypowiadam, ale dla papieża Franciszka wydaje mi się, że nie istnieje coś takiego jak uniwersalna prawda, obiektywne pojęcie, czy dobra, czy piękna właśnie prawdy, bo to jest właśnie cecha też radykałów, cecha osób, które umieją, które tak naprawdę podchodzą jednoznacznie o tym, o czym mamy też mowę w piśmie, żeby ich mowa była tak, nie. U papieża tego nie dostrzeżemy. To jest papież głębokiego kompromisu i my widzimy te konsekwencje, jeżeli chodzi o sytuację kościoła, jeżeli chodzi o właśnie wojnę na Ukrainie. Ja tutaj naprawdę bym się niczego
Kłopot z tym kompromisem jest taki, że to jest... Kłopot z tym kompromisem jest taki, że ten kompromis nie istnieje, bo proszę pamiętać, że kompromis ma sens wtedy i tylko wtedy, gdy jest funkcjonalny dla obu stron. Tymczasem kompromis, który proponuje papież Franciszek, jest politycznie, ale też eklezjalnie zupełnie niefunkcjonalne. Postawmy tutaj kropkę. Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tego wątku z takim pozytywnym message'em, że coś się jednak zmieniło przy całym sceptycyzmie dwojga moich rozmówców. A my wracamy do spraw polskich. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak z Warszawy, Michalina Szymborska z Radiowej Trójki, w studio dr Dariusz Lipiński. W ostatniej części chciałbym was zapytać o wydarzenia związane wraz ze śmiercią i pogrzebem Jerzego Urbana, właściciela i redaktora naczelnego tygodnika Nie, wcześniej współpracownika Wojciecha Jaruzelskiego. Można powiedzieć, Jerzy Urban to były właśnie usta kłamstwa w sytuacji śmierci, zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Jeszcze wcześniej działalność publicystyczna Jerzego Urbana, który no niestety nie udało się nam połączyć z Piotrem Semką. Piotr Semka napisał bardzo ciekawy felieton, w którym podsumowuje życiorys Jerzego Urbana i w tymże życiorysie wskazuje, że taką cechą etyczną jego publicystyki było to, że z pewną lubością czerpał radość z cierpienia innych, z poniżania innych. To było coś, co było mocno niejako wpisane w cały rys pracy dziennikarskiej, ale przede wszystkim partyjnej, politycznej Jerzego Urbana. Michalina Szymborska.
No właśnie, dla mnie to w ogóle jest rodzaj jakiejś takiej narodowej, można powiedzieć, też schizofrenii. To, że w ogóle Jerzy Urban, nawet nie tyle, że spoczął, ale on zaległ na Powązkach, tak? Bo to, że on został tam pochowany, to jest naprawdę rzecz oburzająca, ale też nie tylko on. I tutaj też nie było konkretnej...
No, wyjaśnijmy tylko naszym słuchaczom, że to, że Powązki mają też tą część cywilną i rodzina Jerzego Urbana pochowała go do grobu jego rodziców, także tutaj nie było ani inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej, tak. ani nie było też pogrzebu państwowego. W pewnym sensie no, państwo stanęło przed... Nie było wyjścia, żeby go pochować, móc go pochować gdzieś
indziej.
No
to pytanie, kto, panie redaktorze, dlaczego nie zostały podjęte kroki, żeby właśnie ta nekropolia Powązki zyskała jakby charakter narodowy, tak
oczywiście,
jak to było
to jest dobre
przed
pytanie.
Wojną. Mm-hmm. Bo widzimy też, że chowamy jakby ofiary obok katów. Pojawiają się też takie głosy, jak głos jezuity, bodajże pan ojca Kramera, który mówił o tym, że wyraził nadzieję, że Urban i błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko będą sobie ucinać pogawędki w niebie. No, tego typu głosy
też są niepoważne. To są niepoważne zupełnie komentarze, prawda?
Tak, to są bardzo niepoważne komentarze. To jest oburzające. To też wzbudziło oburzenie takich stowarzyszeń narodowych jak Wspólnota i Pamięć, którzy właśnie to stowarzyszenie protestowało na cmentarzu podczas pogrzebu Urbana i upominało się o właśnie pamięć ofiar stanu wojennego i komunizmu z lat 80. I no, wydaje się, że Urban jest takim, no, taką twarzą właśnie, twarzą tego, tych zbrodni, ale też oburzające jest to, że pojawiają się tam takie osoby jak Adam Michnik, Marian Turski, Olga Lipińska czy Katarzyna Grochola. I co jest ciekawe, chociażby jeżeli chodzi o wątek pani Grocholi, to widzimy tą sztafetę pokoleń, bo ona była krewną Wiesławy Grocholi, czyli pierwszej żony Jerzego Urbana, a teraz widzimy, że no, Katarzyna Grochola jest znaną pisarką, ale jej córka też robi oszałamiającą karierę w TVN-ie. Mówi tutaj o Dorocie Szelongowskiej, czyli widzimy jak głębokie korzenie mają właśnie w PRL-u te elity III RP.
Dariusz Lipiński.
No niestety trzeba potwierdzić to, co pani redaktor powiedziała. Ja bezpośrednio po śmierci Urbana uważałem, że należy po prostu pominąć tę postać milczenie, no bo skoro nie można nic dobrego powiedzieć, o zmarłych tylko dobrze albo wcale, no o Jerzym Urbanie niczego dobrego powiedzieć się nie da.
Pan był czynnym opozycjonistą w tym czasie, gdy Jerzy Urban...
Tak, ja to doskonale pamiętam i to była postać, no dla dla nas w ówczesnej opozycji, no chyba jeszcze bardziej odrażająca od samego Jaruzelskiego. Przy czym ja od razu chciałbym pewne sprostowanie dodać do tego, co pan redaktor wcześniej powiedział, że Urban był ustami tego reżimu Jaruzelskiego. Otóż nie tylko, on był również no, częścią mózgu. On pewne, no, on inspirował, on tworzył, on proponował pewne, zwłaszcza w tej sferze oczywiście medialnej, pewne posunięcia. Natomiast jeżeli, wracając jakby do tego wątku bardziej współczesnego, no dla mnie jednak bardzo szokującą rzeczą jest to, że tyle osób, no z, powiedzmy z pierwszych stron gazet już niepodległej Polski, do tej znajomości bez skrupułów się przyznaje. I na przykład minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, pan Waldemar Kuczyński, no wspominał kompaniona z ostrej wypitki, to zdaje się, że dokładnie zacytowałem, w willi Urbana. Nazwał go jednym z budowniczych roku 89, czyli tego przełomu, o którym myśleliśmy kiedyś, że to było obalenie komuny, a to jednak...
Tymczasem tam zawiązany został nowy związek, prawda?
Tak, tak. To znaczy, ja powiem tak, niby to wszystko wiemy już od lat, tak? Wiemy, że to nie było tak pięknie czarno-biało, tylko że no, okrągły stół był pewnego rodzaju umową i skutki tej umowy ciągną się do dzisiaj, ale jednak otwarte przyznawanie się do tego, tej wypitki, to jest obrzydliwe.
Ale czy, panie doktorze, nie ma czegoś w tym takiego głęboko smutnego, że jednak człowiek, który nigdy nie przyznał się, nigdy nie przeprosił za to, chociażby właśnie w jaki sposób mówił o Jerzym Popiełuszce, w jaki sposób mówił
On szczuł na niego.
Czy o opozycjonistach, prawda, że ten człowiek jest przedstawiany jako pozytywny bohater. Czy nie ma w tym jednak jakiegoś głębokiego smutku wynikającego z nieumiejętności czytania historii?
Ja myślę, że to jest jeden z powodów takiej brutalizacji, wulgaryzacji naszego życia politycznego. No bo skoro Urban może być kompanionem dla elit politycznych już III Rzeczypospolitej, no to piekła nie ma, wszystko wolno.
Mhm. Na koniec tego wątku jeszcze poproszę o wypowiedź panią redaktor Michalinę Szymborską.
No właśnie, ja tylko mam nadzieję, że jakby będziemy odkłamywać historię właśnie takich postaci jak Urban, bo już on zaczyna funkcjonować trochę wśród młodzieży jako taki sympatyczny starszy pan z dużymi uszami, a nie mówi
czy wręcz nawet świecki święty.
Tak, a nie mówi się o tym,
przecież New York Times wspomniał, że to jest bohater wolności słowa, co jest totalnym absurdem.
To jest Goebbels stanu wojennego i my też właśnie powinniśmy o tym pamiętać. Ja mam nadzieję, że tutaj, i nawet nie tylko mam nadzieję, ale widzę, co się zmienia. To, że to chociażby te posunięcia ministra Czarnka, który chce, żeby ta historia najnowsza wchodziła do szkół, żeby młodzież była nauczana o tym, co się działo właśnie po roku 89, ale też wcześniej ta historia najnowsza. Mam nadzieję, że to tak jakby, no w tym jest cała nadzieja, bo widzimy, że no elity, tak zwane elity III RP miały się dobrze właśnie dzięki temu, że ta prawda się nie przebijała w tym życiu publicznym, tylko po prostu było to pisane pod ich dyktando. Historia też była pisana pod ich dyktando, więc miejmy nadzieję, że teraz się to będzie zmienić, ale to też się wiązało, jak panowie też na pewno pamiętają, bo to były sprawy niedawne z podręcznikiem HIT, czyli to był ryk tak zwanych elit.
To już jest temat, który jest pośrednio z tym związany. Nie chciałbym na koniec naszej audycji otwierać tego wątku. Jeszcze jakiś komentarz na sam koniec już pan doktor Lipiński do tej sprawy pogrzebu Jerzego Urbana.
No Myślę, że przemilczmy już tę postać w sensie komentarzy, natomiast oczywiście ja powiedziałem na początku, że w myśl tej zasady uważałem, że nie należy go komentować, ale właśnie ten odbiór Urbana wśród młodego pokolenia, to o czym pani redaktor przed chwilą wspomniała, że on jest...
On jest niestety wyrwany z historycznego kontekstu, tak?
Niestety myślę, że trzeba o tej postaci mówić, możliwie przedstawiając fakty, nawet nie komentując, nie wypowiadając nasze opinie, no, które no, w oczywisty sposób będą negatywne. Natomiast nawet sobie to darujmy. Wystarczy przypominanie, przedstawianie suchych, nagich faktów.
Co pokazuje, o czym wspomniała pani redaktor Szymborska, jak bardzo ważne jest uczenie historii współczesnej. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za udział i moje kanoniczne pytanie. Co czytacie, co polecacie naszym słuchaczom? Dariusz Lipiński.
Polecam państwu bardzo szczerze książkę autorstwa Toski Li Judasz. To jest książka, która wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha już kilka lat temu. Ja z jakimś tam opóźnieniem ją znalazłem. No, wydawałoby się, że nie ma bardziej jednowymiarowej postaci takiego ucieleśnienia zła, zdrady, jak postać właśnie Judasza Iskarioty. Ta książka zmusza nas, czytelnika, do postawienia sobie pytania, jak ja sam zachowałbym się w pewnych okolicznościach. Świetnie napisana, bardzo taka wielowątkowa. Gorąco zachęcam.
I pani redaktor, co pani by polecała? Co pani?
Ja lecam. Teraz przez to, że właśnie cały czas siedzę w tych tematach politycznych, niezwykle dużo dał mi George Friedman, więc jego publikacje, jego książki najbardziej bym państwu polecała, a jeżeli chodzi o duszę, to wróciłam do arcybiskupa Fultona Sheena i tutaj te wszystkie książki, które napisał arcybiskup Fulton Sheen, są dzisiaj też niezwykle aktualne, napisane w niezwykle fajny, prosty, przystępny sposób i właśnie taki radykalny, czyli coś, czego dzisiaj brakuje. To serdecznie.
Bardzo, bardzo dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę. Moimi rozmówcami byli z Warszawy pani redaktor Michalina Szymborska z Radiowej Trójki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc państwu. Dobranoc panu.
A w studio pan dr Dariusz Lipiński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dobrej nocy.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Do usłyszenia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.